Dzisiaj nie tyle aktualności dnia, co aktualności roku, podsumowanie roku 2013. Nasz pierwszy gość, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie, księże profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo gorąco.
Księże profesorze, Katolickie Radio Maryja, więc także podsumowanie tego, co działo się w Kościele w roku 2013, tego naszego życia wiary, życia religijnego. Potężna zmiana, chociażby zmiana na stolicy Świętego Piotra, to chyba najważniejsze bez wątpienia wydarzenie roku 2013, gdy po Benedykcie XVI, który ustąpił, przyszedł Ojciec Święty Franciszek. Ale było tych wydarzeń całe mnóstwo i o podsumowanie tych wydarzeń księdza profesora poproszę.
Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jestem bardzo zaszczycony i trochę zakłopotany, bo oczywiście taki wybór jest bardzo arbitralny i zdaję sobie z tego sprawę. Ojciec potwierdza całkowicie moje wrażenia, że pierwszym najważniejszym wydarzeniem mijającego roku była zmiana na stolicy Piotrowej. Wiemy, że ona była komentowana na różne sposoby, ale nie ma chyba sensu do tych komentarzy wracać, bo centrum tego wydarzenia dokonało się w sercu, w sumieniu papieża Benedykta XVI, który podjął bardzo trudną, bardzo nietypową decyzję. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę w tym kontekście na rzecz moim zdaniem bardzo interesującą. Ta zmiana papieża Benedykta na papieża Franciszka odsłoniła nam w sposób niezwykle czytelny jedność Kościoła w różnorodności. Dlatego, że mieliśmy tutaj z jednej strony oczywiście bezpośrednią kontynuację. Zmiana na stolicy Piotrowej nastąpiła nie po śmierci papieża, ale po jego dymisji nastąpiła w momencie, w którym obaj papieże mogli się spotkać w sposób symboliczny i niespotykany w dziejach Kościoła. Obaj pisali tą słynną encyklikę na cztery ręce, Lumen Fidei, do której jeszcze warto będzie przez chwilę powrócić. I to wszystko pokazuje tę niezwykłą jedność, a jednocześnie obie osobowości odsłaniają ogromne zróżnicowanie, ogromną różnorodność osobowości obu papieży. I to właśnie tworzy niezwykłą rzeczywistość Kościoła, która nie jest przez wszystkich dostrzegana. Mianowicie doskonała jedność przy całej różnorodności. I na to chcę zwrócić uwagę, dlatego że większość komentarzy medialnych, mediów laickich, mediów ateistycznych czy agnostyckich, liberalnych, które oczywiście z ogromną pasją podejmowały ten temat, przy czym podejmowały go w sposób, powiedziałbym, taki, jakby ślepy analizował obrazy Van Gogha czy Cezanna, to znaczy nie mając w ogóle pojęcia, o czym ci ludzie mówią i komentują. Otóż właśnie te media chyba nie dostrzegały pewnych istotnych spraw. Nie dostrzegały właśnie tego, że Kościół objawia swoje oblicze bardzo piękne, bardzo różnorodne. Za Jana Pawła II, mówiąc symbolicznie, było to przede wszystkim ogromne świadectwo wiary. Za Benedykta było to piękno Kościoła, wydobywane z wrażliwością konesera. Za papieża Franciszka został położony akcent na ubóstwo, ale to jest wciąż ten sam Kościół. I zupełnym absurdem i nonsensem jest jakieś ukazywanie rewolucji w Kościele, jakichś radykalnych zmian, jakichś przewrotów i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chcę może na ten temat w tej chwili mówić, natomiast zwracam rzeczywiście uwagę, że ta zmiana była tutaj niezwykłym odsłonięciem piękna jedności w różnorodności Kościoła. Druga natomiast sprawa równie ważna i równie interesująca w skali całego Kościoła to rok wiary, który rozpoczął się za Benedykta XVI, a był finalizowany, kończony już przez papieża Franciszka. Ten rok wiary to jest oczywiście ogromne bogactwo, które trudno by byłoby tutaj streścić. Ono się dokonywało w wymiarze Kościoła powszechnego na czele z synodem biskupów, adhortacją apostolską papieża Franciszka, która kończy ten właśnie rok wiary. To było na poziomie poszczególnych diecezji, na poziomie poszczególnych parafii, mediów katolickich. Dość powiedzieć, że przecież w bardzo wielu środowiskach podejmowane były refleksje na temat credo, analizowane poszczególne artykuły, credo i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę zwrócić uwagę może na jedno takie symboliczne zjawisko. W naszych kościołach w okresie roku wiary pojawiły się dwie księgi. Obok księgi Pisma Świętego pojawiła się księga Katechizmu Kościoła Katolickiego i Soboru Watykańskiego II. Znowu, to bardzo symboliczny znak, który umożliwił nam powrót do Soboru Watykańskiego II, a więc współczesnej samoświadomości Kościoła na temat wiary i na temat przeżywania tej wiary w świecie współczesnym. I z drugiej strony Katechizm Kościoła Katolickiego, dzieło Jana Pawła II, które pokazuje nam znowu jeszcze bardziej odnowione wyznanie wiary Kościoła, już nie tylko samoświadomość, ale wyznanie wiary Kościoła w świecie współczesnym. Te dwa dokumenty były przedmiotem refleksji, były przedmiotem namysłu. Myślę, że wielu z nas sięgnęło też osobiście do tych właśnie dokumentów. Kościół w tym czasie opublikował dwa bardzo ważne dokumenty. To wspomniana już encyklika Lumen Fidei autorstwa papieża Franciszka, ale jak wiemy, mówiąc zgodnie z tym, co często komentowano, była to encyklika pisana na cztery ręce przez papieża Benedykta XVI i Franciszka. Encyklika, której tytuł jest bardzo charakterystyczny. Lumen Fidei, światło wiary. Powiedziałbym właśnie tak, że ten tytuł sam uświadamia nam pewną pomroczność ciemną, w której my żyjemy. To nawet nie jest pomroczność jasna. To jest pomroczność ciemna wieku ideologii, wieku jakiegoś irracjonalizmu, sekciarstwa, wieku rzekomej naukowości, która w gruncie rzeczy obnaża słabość ludzkiego rozumu. Mówię tej o pseudonaukowości oczywiście, która przybiera formy ideologii. I właśnie w tej dobie Kościół ma odwagę powiedzieć autentyczne oświecenie. Autentycznie oświecony rozum to jest rozum wsparty wiarą. Tylko wiara stanowi światło rozpraszające mroki tego świata, mroki naszej współczesności, mroki ponowoczesności, postmodernizmu, tego całego chaosu, który tutaj się wyraża. Drugi ważny dokument, Adhortacja Evangelium Gaudium, która jest pierwszym właściwie autorskim dokumentem papieża Franciszka i która ukazuje potrzebę głoszenia radości Ewangelii w świecie współczesnym. Właśnie w tym świecie mroku i smutku, który jest domeną tego świata. Zauważmy, że to były też elementy, na które zwracał uwagę przecież w jakiś sposób Jan Paweł II u początku swego pontyfikatu, wołając, żeby człowiek współczesny wyzwolił się z lęku. Lęku, a więc smutku, a więc wszystkich ograniczeń, które go zamykają w jakiejś przestrzeni zamkniętej. Otóż właśnie papieże współcześni tego roku, Benedykt XVI i Franciszek zgodnym głosem nawołują nas do światła wiary i do radości Ewangelii. To jest bardzo ważne przesłanie. Wspomniałem o tym i do tego chcę króciutko się odnieść, że właśnie niestety w obliczu tych pięknych spraw Kościoła, które dokonywały się w skali Kościoła powszechnego, fatalną niestety rolę po raz kolejny objawiały media laickie, które najpierw spekulowały na temat wyboru papieża, rządząc ranking niemal jak przed jakimś Tour de Vaticano, jak gdyby to był wyścig kolarski, w którym ktoś będzie zwycięzcą, a ktoś pokonanym. Wiemy, że te spekulacje spaliły zupełnie na panewce. Później media z jeszcze większą zaciekłością rzuciły się na komentowanie pontyfikatu Franciszka, ukazując go w opozycji do poprzednich papieży, wydobywając rzeczy marginalne, pomniejszając natomiast rzeczy istotne, karykaturyzując po prostu obraz Kościoła. Mówię o tym dlatego, że w tym kontekście tym bardziej trzeba z całą mocą podkreślić starania polskiego Kościoła, starania katolików w Polsce, bo tak to trzeba chyba przede wszystkim powiedzieć, starania żywego Kościoła katolickiego w Polsce o medium, które będzie medium rzetelnie relacjonującym sprawy wiary. Dotykam tutaj tematu oczywiście telewizji Trwami wielkiej batalii Kościoła katolickiego w Polsce. Mówię tutaj o Kościele oddolnym i odgórnym, Kościele żywym, Kościele katolickim w Polsce, niereprezentowanym przez niszowe pseudokatolickie media, ale w tym Kościele żywym, który wychodził na ulicę, który modlił się w kościołach, który składał podpisy i apelował o przyznanie miejsca, uprawnionego miejsca dla telewizji Trwam. Wiemy, że te starania przyniosły w pewnym sensie efekt, ale z drugiej strony też wiemy, mówię w pewnym sensie, ponieważ powiem tutaj bardzo brutalnie, tak jak niewierny Tomasz, dopóki nie dotknę, nie uwierzę. Niestety analogia jest tutaj bardzo daleka, bo nie chodzi tutaj o dotykanie rzeczywistości świętej, tylko o dotknięcie rzeczywistości tego systemu i tej władzy, która jest po prostu władzą ewidentnie niewiarygodną. Dopóki po prostu telewizja Trwam nie pojawi się na multipleksie, musimy jeszcze wstrzymać ze świętowaniem tego faktu. Ostatni element, na który chciałbym zwrócić uwagę, niestety element bardzo bolesny, to jest sytuacja pewnej walki o podstawowe wartości w Kościele w Polsce. Symbolicznie rzecz ujmując, kończy się ten rok, niemalże się kończył batalią o krzyż w Sejmie, w Parlamencie Polskim. To jest batalia bardzo symboliczna, która rozpoczynała obrady tego parlamentu i która w jakiś sposób dzisiaj no właśnie podsumowuje także ten rok. Batalia, która pokazuje, jak wielki spór toczy się wokół Kościoła, wokół wartości chrześcijańskich w Polsce. A konkretnym wyrazem tego sporu były dwie sprawy. Sprawa wartości życia ludzkiego, a więc sprawa fundamentalna. Przypomnę tutaj z jednej strony znakomity list Episkopatu Polski, który dotyczył problemów bioetycznych, a konkretnie przede wszystkim problemu reprodukcji in vitro i ogromną wrzawę, krytyczną wrzawę wokół tego listu, spektakularne i absurdalne zarazem gesty niektórych ludzi, którzy w sposób ostentacyjny próbowali wypowiedzieć swój sprzeciw wobec prawdy. Wobec prawdy i wobec rzeczy niepodważalnych. Natomiast drugi element tego sporu to jest spór o wartość małżeństwa. Spór, który przybrał ostatnio postać także bardzo dramatyczną. Z jednej strony mamy list Episkopatu z ostatniej niedzieli Świętej Rodziny, który w sposób bardzo jednoznaczny określa sprzeciw wobec ideologii gender panoszącej się poprzez systemy edukacyjne, poprzez systemy prawne, poprzez systemy polityczne w naszej rzeczywistości. Z drugiej strony mamy zaciekłe ataki zwolenników gender, które przybierają postacie happeningów, postacie kuriozalne, postacie po prostu wyłamujące się spod zasad elementarnej kultury życia społecznego. Myślę jednak, że jeżeli właśnie chcielibyśmy ostatecznym jakimś słowem podsumować właśnie ten rok bardzo bogaty w wydarzenia, to trzeba powiedzieć, że był to rok, który umocnił naszą wiarę i który jednocześnie pozwala nam z wiarą i z nadzieją spoglądać pomimo tych sytuacji kryzysowych, z którymi mieliśmy do czynienia, pomimo tych sytuacji agresywnych, pomimo tych sytuacji negatywnych. Sądzę, że ten ładunek zakończonego roku wiary umocnił w nas takie dobro i taką nadzieję wyrastającą z prawdy, że możemy rzeczywiście z nadzieją i z odwagą wkraczać w nowy rok 2014.
Księże profesorze, także w tym roku 2013 jako człowiek nauki, jako profesor, wykładowca akademicki, z drugiej strony jako kapłan Kościoła katolickiego, na auli wykładowej spotkał się ksiądz profesor z takim starciem ideologii i nauki. Jak ksiądz profesor widzi to starcie, które z pewnością ono będzie trwało? Ta bitwa będzie się toczyła. Ideologii, dzisiaj jest to ideologia gender, jakkolwiek próbuje się także mówić, że Kościół znalazł sobie nowego wroga, że Kościół musi mieć wroga i znalazł sobie wroga w postaci ideologii gender. Dawniej Kościół miał wroga ideologię hitlerowską, tak, a więc socjalizm narodowy, później był komunizm, teraz ideologia gender, ale wydaje się też, że po prostu te poglądy są tak sprzeczne z nauczaniem Kościoła, z nauczaniem Pisma Świętego, że tak jak Kościół nie może zgodzić się na hitleryzm, komunizm, totalitaryzm, tak nie godzi się na gender, żeby ratować człowieka.
Bardzo dziękuję, że ojciec przywołuje właśnie te przykłady, zresztą no, cytując tutaj oczywiście tych wszystkich, którzy próbują zmanipulować głos Kościoła. No, przypomnijmy właśnie, że Kościół istnieje nieco wcześniej niż Hitler, Kościół istniał nieco wcześniej niż Stalin, Kościół istnieje też nieco wcześniej niż gender. Te wszystkie ideologie totalitarne, te wszystkie globalne ideologie czy totalitarne, one się pojawiają na pewnym etapie dziejów, atakując człowieka. A rolą Kościoła jest obrona człowieka. I tak jak Kościół bronił człowieka przed hitleryzmem, przed komunizmem, tak będzie też bronił przed genderyzmem i przed kolejnymi ideologiami, które będą zagrażały człowiekowi. Taka jest po prostu rola Kościoła. Przeżywamy tę refleksję, istnujemy tę refleksję w okresie Bożego Narodzenia, a więc w okresie, w którym przypominamy sobie, że Bóg dla nas stał się człowiekiem. Kościół nie może zrezygnować ze spraw ludzkich, bo wtedy wyparłby się wcielenia Chrystusa, wyparłby się swojej własnej tożsamości, a więc to jest po prostu absolutnie niemożliwe. I trzeba bardzo mocno podkreślić, że Kościół tutaj nikogo nie atakuje. Kościół broni. Kościół broni człowieka przed agresywną, wulgarną, prymitywną ideologizacją życia. Taką ideologizacją, jaką stanowi właśnie gender i jakiej przykład rzeczywiście doświadczyłem na własnej skórze. Nie chcę szeroko na ten temat opowiadać. Sprawy były dość nagłośnione i prezentowane zarówno przez Radio Maryja, przez nasz dziennik, jak i przez portale prawicowe. A więc sprawa była w pewnym momencie dość głośna. Ale chcę o tyle tylko zwrócić na to uwagę, że ten incydent pokazał brak siły argumentów ze strony oponentów. Natomiast jedyny argument, który oni zastosowali, to był argument siły, argument zakrzyczenia, argument po prostu jakichś wulgaryzmów, nawet przemocy, ponieważ tam się też pojawiły pewne elementy przemocy w stosunku do uczestników tego spotkania ze strony zwolenników genderyzmu. Tak nawiasem mówiąc, tylko wspomnę o tym, że ja do tej pory nie doczekałem się nawet słowa przeprosin ze strony władz wydziału czy władz Instytutu Gender. Natomiast jeden z profesorów tegoż właśnie wydziału, sygnatariuszy listu, który wywołał czy pośrednio wywołał te zamieszania na auli wykładowej, skierował do mnie list jako do głównego sprawcy owego happeningu. A więc cały czas mamy tutaj do czynienia z taką ewidentną taktyką po prostu bolszewicką. Nie waham się użyć tego słowa, taktyką bolszewicką. Kiedy ofiara była traktowana jako zbrodniarz, jako sądzony, jako po prostu sprawca jakiś niecnych czynów, natomiast ci, którzy byli rzeczywistymi sprawcami tych niecnych czynów, chodzili w glorii chwały, bohaterstwa i jedynie słusznej ideologii. Ten bolszewizm znów się wdziera pod płaszczyzną gender i z tym musimy po prostu rzeczywiście walczyć w tym sensie, że musimy dawać odpór złu. Chrześcijanin jest człowiekiem powołanym do walki. O tym przypominał nam Jan Paweł II. Więcej, mówił, że chrześcijanin jest człowiekiem powołanym do zwycięstwa. I dlatego po prostu będziemy walczyć, będziemy zwyciężać. I tak jak przeminął bolszewizm, tak przeminie genderyzm i parę jeszcze innych izmów, idiotyzmów czy innych jeszcze jakichś izmów, które po prostu złość i głupota ludzka będą wymyślały.
Bardzo serdecznie dziękuję za to podsumowanie. No i też dodanie otuchy na ten rok 2014. Także dla księdza profesora najlepsze nasze życzenia Bożego błogosławieństwa, bo z Bożym błogosławieństwem przychodzi wszystko, czego potrzebujemy.
Zdecydowanie tak i bardzo dziękuję. Odwzajemniam najszczerzej ojcu, wszystkim ojcom, redaktorom i całej naszej rodzinie Radia Maria bardzo serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, mocy i nadziei. Zaufajmy nieustannie i zaufajmy także w tym nowym roku Panu Bogu, który jest naszą siłą.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, był naszym gościem. Z Panem Bogiem, do usłyszenia w nowym roku.
Z Bogiem.